ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kontynuujemy naszą rozmowę o pierwszym przykazaniu i warto przypomnieć na początku tej audycji, jak brzmi treść tego przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, bo tego dotyczy dalsza część opisu tego przykazania w katechizmie Kościoła katolickiego. I myślę, że w przypadku pierwszego przykazania często można wpaść w taką pułapkę, że tak naprawdę wcale mnie nie dotyczą grzechy przeciwko temu przykazaniu, no bo przecież nie mam innych bogów, przecież nie oddaję czci żadnym bożkom i tak dalej.
Wielu bardzo łatwo, nawet robiąc rachunek sumienia, dyspensuje się z takiego szczegółowego przyjrzenia się sobie, czy ja nie grzeszę przeciwko temu przykazaniu. I często właśnie jakby pomijamy taką świadomość, że coś tutaj w tej materii jest w naszym życiu nie w porządku. Jeszcze raz chciałbym wyakcentować, że często dzisiaj zdarza się taka sytuacja, że owszem, człowiek wierzy w Boga, praktykuje swoją wiarę, nawet jest na niedzielnej mszy świętej, ale obok Boga ma innych bogów, inne rzeczywistości, od których spodziewa się tego samego, czego powinien się spodziewać tylko i wyłącznie od Boga. Inne rzeczywistości, które przysłaniają mu Boga, są równie ważne albo nawet ważniejsze w życiu jego jak Bóg. I tu już właśnie wchodzimy w pewną materię tych grzechów. To, co jest bardzo ważne, to nie tylko to, że ja mam wierzyć w Boga, ale mam wierzyć w Boga jako w Boga jedynego Pana i Zbawiciela mojego życia, czyli nie ma być miejsca na obcych bogów w moim życiu, ani na rzeczywistość, czy wartość, czy osobę, która byłaby równie cenna w moim życiu jak Pan Bóg, której bym równie oddawał moje serce jak Pan Bogu. I tutaj właśnie pojawia się problem, że my często tego nie zauważamy, że Bóg ma być Bogiem jedynym. I często dzisiaj też diabeł prowadzi człowieka do takiej postawy serca podzielonego, gdzie człowiek jest uśpiony, ponieważ mówi, no przecież modlę się, chodzę do spowiedzi, przyjmuję nawet czasem sakramenty, czy nawet systematycznie, ale w jego życiu są pewne praktyki, są takie rzeczywistości, które stawia na równi z Bogiem. Ja zawsze to tłumaczę takim polskim naszym przysłowiem. To jest takie życie na zasadzie Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Czyli owszem, Panu Bogu służę, ale przy okazji też tak na wszelki wypadek zawierzam swoje życie, czy szukam szczęścia gdzieś obok Pana Boga i tutaj już jest pewne niebezpieczeństwo.
Katechizm wspomina tutaj kilka wykroczeń przeciwko temu przykazaniu. Pierwsze jest to na przykład to, co nazywamy zabobonem. Czym jest zabobon?
Katechizm zwraca uwagę znowu na dwie takie skrajne postawy, które są grzechami przeciwko cnocie religijności. Pierwszą z nich jest zabobon, który tak bardzo ogólnie na razie definiując i charakteryzując jest pewnym wynaturzonym przerostem religijności. Oraz drugą skrajnością jest bezbożność, która jest wadą sprzeciwiającą się przez brak cnocie religijności. Oczywiście pomiędzy tymi dwoma postawami są pewne odcienie, o których też za chwilę sobie powiemy, ale przejdźmy właśnie do tego zabobonu. Katechizm tak naucza. Zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona nakłada. Może on także dotyczyć kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu. Na przykład, gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Popaść w zabobon oznacza wiązać skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, jakie one wymagają. I takich zabobonów w naszym życiu jest bardzo dużo, wiary w zabobony, chociażby wiara w to, że 13 w piątek zdarzy się nieszczęście, że jak czarny kot przejdzie mi przez ulicę, to spotka mnie jakieś nieszczęście.
Żeby nie przechodzić pod drabiną, ale nie wiem dlaczego.
Tego nie słyszałem, ale jak zobaczę kominiarza, to muszę się chwycić, prawda, za guzik, żeby mnie nie spotkało jakieś nieszczęście. I wiele innych takich zabobonów, które wierzymy. Niektórzy próbują przekonać na siłę, że w ich życiu rzeczywiście to się spełniło. Ja często mówię, w co wierzysz, to się wypełnia, ponieważ diabeł tą twoją złą wiarę właśnie wykorzystuje do tego, żeby jeszcze głębiej człowieka pogrążyć w takim myśleniu. Dlatego absolutnie człowiek wierzący nie powinien w takie rzeczy wierzyć, nie powinien właśnie takie zabobony stosować w swoim życiu, czy właśnie czerwona kokardka w wózku dziecka i tak dalej, i tak dalej. Wiele jest takich właśnie zwyczajów, które funkcjonują w naszym codziennym życiu i nawet człowiek nie zdaje sobie sprawy, bo to się tak wpisało na stałe, że to jest coś przeciwnego mojej wierze. Ja często właśnie doświadczam tego na rekolekcjach, że kiedy się o tym mówi, to ludzie się dziwią, przychodzą później na rozmowę księdza, my żeśmy nie wiedzieli, że to jest coś złego. A więc takie przypisywanie magicznej zdolności pewnym rytuałom też. I to dotyczy także takiego podejścia do tych rytów, które są uprawnione w ramach cnoty religijności, czyli takie magiczne patrzenie na modlitwę, prawda, na różne praktyki postu, na określone modlitwy. No, czasem do mnie też ludzie dzwonią i pytają, proszę księdza, żeby ksiądz podał taką szczególną modlitwę, która zadziała na przykład przeciwko złemu duchowi, prawda. Ja często tłumaczę, że to nie w samej regule, to nie jest jakaś magiczne zaklęcie, prawda, że po łacinie ktoś odmówi jakiś egzorcyzm albo coś i wtedy bardziej chodzi o dyspozycję człowieka, o dyspozycję serca, o prostotę, o odniesienie do Boga. Niektórzy też właśnie tak magicznie podchodzą w postaci zabobonu do tego, że noszą na przykład 5 medalików i wtedy im się nie stanie nieszczęście. Nieważne, że żyją w grzechu, żyją z dala od Boga, ale samo posiadanie różańca, nie modlenie się na różańca, ale noszenie różańca już ich ochroni przed działaniem złego ducha. Albo w samochodzie sobie ktoś tam uwiesi, prawda, obrazek ze świętym Krzysztofem, albo właśnie jak będzie poświęcony samochód, to jest dobre i to na pewno nas chroni, ale jeżeli człowiek wystawia tutaj Pana Boga na próbę na zasadzie takiej, że powieszę różaniec, to mi daje możliwość, żebym ja jak wariat jeździł tym samochodem i nic mi się nie może przytrafić, no jest to już właśnie pewna forma też zabobonu wiary w to, że jakieś magiczne zastosowanie czegoś, powieszenie różańca ochroni mnie przed niebezpieczeństwem, podczas gdy ja nie muszę być dyspozycyjny wewnętrznie. I jest wiele takich niewłaściwych postaw religijności. Też coś, co będziemy nazywali taką pobożnością dewocyjną właśnie, która jest taka ciasna, pozbawiona miłości, często niszcząca drugiego człowieka. Ktoś wiele godzin może spędzać na modlitwie, ale właśnie takiej zewnętrznej, pustej, takim rytualizmie zamknąć się, a serce jego się nie zmienia i takim sprawdzianem tego jest odniesienie tego człowieka do drugiego, do bliźniego. Prawdziwa pobożność, ona zawsze przekłada się na odniesienie do drugiego człowieka, na miłość do drugiego. To jest prawdziwa pobożność. Zawsze jest ten sprawdzian. Natomiast jeżeli ja nawet wiele godzin spędzam na modlitwie, ale za chwilę po niszczę drugiego człowieka, ranię swoim zachowaniem, osądzam innych, to znaczy, że właśnie ta moja pobożność ma formę zabobonu jakiegoś zewnętrznego rytuału religijnego, który nie podoba się Panu Bogu.
Kolejne trudne słowo wymienia katechizm Kościoła katolickiego, jest to bałwochwalstwo i myślę, że tu właśnie jest katechizm nas zmusza do takiego pytania, kto jest moim Bogiem, czy właśnie od czego albo od kogo tak naprawdę zależy moje życie. I tu właśnie nie tylko chodzi o tych jakichś tam bożków dziwnych, których kojarzymy z pogaństwem, ale w ogóle chodzi o to, co jest najważniejsze, czy kto jest najważniejszy w moim życiu.
To jest bardzo ważne pytanie, ale ja myślę, że też nie możemy pomijać tutaj takiego pierwszego skojarzenia, które nam się narzuca, ponieważ dzisiaj coraz częściej się zdarza, że w naszych chrześcijańskich domach pojawiają się praktyki łączenia różnych religii, wkradają się pewne elementy obcych religii. Jest czasem taka sytuacja, że ktoś wyznaje wiarę chrześcijańską, jednocześnie próbuje interesować się, poznawać, czy nawet praktykować buddyzm, hinduizm, hinduizm. Dzisiaj te wschodnie rzeczy są bardzo modne.
Joga.
Jogę, prawda, ćwiczenia, tylko tłumacząc, że to są tylko ćwiczenia. Jest to bardzo takie niebezpieczne igranie. No i teraz ktoś zada pytanie, no właśnie, jeżeli na przykład ćwiczenia jogi nie szkodzą duchowo tym, którzy żyją w tym kontekście, mogą być nawet dla nich pewną drogą do zbawienia, dlaczego ja nie mogę z tego korzystać? No dlatego, że ty jesteś człowiekiem ochrzczonym, czyli przyjąłeś Jezusa Chrystusa i ciebie obowiązują pierwsze trzy przykazania, czyli jeżeli ty porzucasz drogę, która dana ci jest w Ewangelii, dar zbawienia i próbujesz szukać tego zbawienia, wracasz się do pewnych przeczuć, do też religii naturalistycznych, no to popełniasz bałwochwalstwo, prawda? Odrzucasz to, co Jezus ci objawia, tą drogę zbawienia, którą pokazuje ci Jezus i szukasz tego zbawienia gdzieś indziej, poza Bogiem. Dzisiaj niestety często próbuje się wmówić współczesnemu człowiekowi, że właśnie buddyzm, szczególnie buddyzm zen, że to jest tylko filozofia, że da się znaleźć punkty wspólne z chrześcijaństwem, da się to jakoś ożenić, mówiąc tak bardzo prostym językiem. To jest niemożliwe, to jest zupełnie inny kierunek. Ja nie chciałbym się tutaj rozwodzić, dużo bym mógł na ten temat mówić. Może kiedyś poświęcimy na to zupełnie osobną audycję, bo myślę, że warto. Ale w wielu domach też zdarza się, że właśnie gdzieś tam jest figurka Buddy, jakichś innych bóstw, czy właśnie przywieziona z Afryki. Często nawet przez ludzi nie szanowana jako figurka bóstwa.
Właśnie, to może być tylko ozdoba.
Właśnie, jako ozdoba, jako pamiątka z podróży, jakaś maska afrykańska. Niestety doświadczenie nas egzorcystów pokazuje, że te przedmioty mogą oddziaływać w jakiś sposób. No, tak jak Pan Bóg się posługuje materią w sakramentach, żeby nas zbawić, tak zły duch, małpując ten kult, próbuje posługiwać się materią, żeby przenosić jakieś negatywne doświadczenia. I czasem ludzie nie przykładają do tego uwagi, nie wierzą w to, ale jeżeli to są przedmioty, które uczestniczyły w jakimś kulcie pogańskim, no to niestety one mogą stawać się narzędziem złego ducha. Wiadomo, że to, co mówi Pismo Święte, że te pogańskie bożki nie istnieją, które są wyobrażane przy pomocy figurek, ale niestety no, posługuje się tym tutaj zły duch, który za tym stoi, czyli nie szkodzą nam jakieś bożki wyobrażone, bo ich nie ma, jest tylko jeden Bóg prawdziwy, ale posługuje się tym przez to, że my bałwochwalstwa jakieś uprawiamy przez posiadanie takich przedmiotów, właśnie posługuje się tym zły duch. Zresztą no tutaj musimy wrócić do tego pierwotnego brzmienia pierwszego przykazania w Starym Testamencie, gdzie właśnie jest zakaz tworzenia jakichkolwiek podobizm Boga i figurek i tak dalej. No, od momentu, kiedy Bóg stał się człowiekiem, jest wcielonym Bogiem, my przedstawiamy, prawda, obrazy świętych, robimy różne figury. Oczywiście nie oddajemy czci materii, ale oddajemy cześć osobom, które one przedstawiają. Taka jest teologia ikony, teologia obrazu, teologia figur, która została wypracowana w Kościele w ciągu pierwszych wieków. Także na to trzeba tutaj zwrócić uwagę. Natomiast no, my dzisiaj właśnie myślimy, że są pewne rzeczy neutralne w naszym życiu. W domu chrześcijańskim nie powinno być żadnych przedmiotów, które są takie właśnie nijakie, które są związane z jakąś obcą kulturą, z obcą filozofią, z obcą religią, ponieważ one są pewną formą, że my przyzwalając na to, że one są obecne w naszym domu, przyzwalamy na działanie złego ducha. Ja może taki przykład, który mi się nasuwa, przypomina mi się z dialogów świętego Grzegorza, papieża, w których opowiada o świętym Benedykcie. Przytoczę taką pewną historię. Otóż, kiedy był właśnie zakładany klasztor na Monte Cassino, znany klasztor benedyktyński, który wielu odwiedza w czasie pielgrzymek do Italii, właśnie na tym miejscu wcześniej były czczone obce pogańskie bożki. I kiedy właśnie współbracia z świętym Benedyktem zakładali w tym miejscu klasztor, Benedykt nakazał zniszczyć te wszystkie figury i spalić. Bracia nie przywiązali do tego zbyt wielkiej wagi, no i klasztor powstał, a te figurki gdzieś sobie leżały w kuchni. No i w pewnym momencie w klasztorze, właśnie w kuchni, wybuchł pożar. Przybiegli bracia do ojca Benedykta, on całkowicie spokojny był, jakby w ogóle nie zauważył tego pożaru, jakby się w ogóle tym nie przejął. Pytał tylko braci, czy zniszczyli te figurki, które kazał zniszczyć. Współbracia no, zawstydzili się, powiedzieli, że nie uczynili tego. Święty Benedykt mówi, idźcie, zróbcie to i natychmiast pożar wygasł. A więc to jest taka historia, która pokazuje, że tutaj w takim wyrzucaniu się, odcinaniu od bożków pogańskich, nawet gdy nie przywiązujemy do nich uwagi serca, powinniśmy być bardzo radykalni.
My często sobie nie zdajemy sprawy z tego, że coś lub ktoś przesłania nam Boga, bo już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, no nie wiem, że na przykład najbardziej istotne są dla nas zdrowie, czy pieniądze, rodzina, a więc tak można pomyśleć sobie, że to są bardzo takie ważne wartości w naszym życiu, ale bywa, że i one sprawiają, że jakby Bóg przestaje być tym, od którego nasze życie przede wszystkim zależy, czy nasze szczęście zależy od niego właśnie.
No właśnie, tutaj chodzi o też kategorię szczęścia człowieka. Co jest szczęściem człowieka? Szczęście człowieka to jest relacja z Bogiem, to jest przyjaźń z Bogiem. Bez tego człowiek nie może być szczęśliwy. Natomiast właśnie to, co jest owocem grzechu pierworodnego, to jest ta zmiana hierarchii, czyli rzeczy stworzone, doczesne, stają się celem życia człowieka, stają się jego szczęściem. I my często niestety nasiąkamy bardzo mocno tym myśleniem świata. Chociażby gdyby zapytał tak wyrywkowo ludzi, którzy wychodzą z kościoła w niedzielę po mszy świętej, co jest dla ciebie największą wartością? Myślę, że wielu z tych ludzi, bardzo pobożnych poniekąd, odpowiedziałoby, że dla mnie najważniejsza jest rodzina, dla mnie najważniejsze jest zdrowie. Często no, życząc sobie mówimy, życzę ci zdrowia, bo zdrówka, bo to najważniejsze. Często mówię, nie, to nie jest najważniejsze dla chrześcijanina. Najważniejsze jest życie, wieczne zbawienie, przyjaźń z Bogiem, bo co z tego, że będę zdrowy, jeżeli moja dusza pójdzie na wieczne potępienie, ale my właśnie zatraciliśmy ten wymiar nadprzyrodzony naszego życia, na czym złemu duchowi zależy i dlatego człowiek, jeżeli nie ma tej perspektywy, jest gotowy po to, żeby uzyskać te rzeczy doczesne, które dla niego stają się celem, stają się najważniejsze, jest gotowy zaprzedawać swoją duszę diabłu, korzystać z różnych praktyk typu bioenergoterapia, chodzić do wróżki, żeby to swoje szczęście na miarę ludzką osiągnąć. Druga rzecz to jest taka, że Pan Bóg ma być w naszym życiu najważniejszy. I tutaj trzeba zadać sobie takie pytanie właśnie, czy rzeczywiście nie ma nic ważniejszego niż Pan Bóg. No, jeżeli ktoś mówi, że nie mam czasu na modlitwę w ciągu dnia, że mam inne ważne zajęcia, no kto jest dla ciebie najważniejszy, prawda? Jeżeli Pan Bóg jest najważniejszy, to najważniejszym czasem, który planuje w ciągu dnia jest czas na modlitwę. To musi być czas święty, pierwszy. Pierwociny dnia powinniśmy oddawać Panu Bogu. To nas ustawia też, całą taką postawę naszego życia. Ale też często osoby nam właśnie jakoś zasłaniają Pana Boga, prawda? Trzeba kochać żonę, męża, dzieci, ale to często też przybiera taką formę bałwochwalstwa. Tutaj no, przykład Abrahama, gdzie Izaak, który był darem od Boga, stał się dla niego bożkiem i Pan Bóg, chcąc uwolnić jego serce, mówi, weź swojego jedynego syna, idź, ofiaruj go dla mnie. I Abraham idzie, posłuszny, i to uwalnia jego serce. To jest też bardzo ważne. No i Pan Jezus bardzo tutaj radykalnie często wypowiada się w Ewangelii. Mogą nas mrozić te słowa i często ich nie rozumiemy. Pan Jezus mówi, kto nie ma w nienawiści ojca, matki, nie może być moim uczniem. No jak mam nienawidzić swoich bliskich? Mam ich kochać, ale nie mogą oni przysłaniać mi Boga, nie mogą stawać się ważniejsi niż Pan Bóg, prawda? To jest bardzo ważne, bo jeżeli miłość człowieka skoncentruje się tylko na człowieku, na rzeczach stworzonych, no to człowiek nigdy nie będzie do końca szczęśliwy. Będzie uwiązany, będzie zazdrosny. To dotyczy też takich relacji między kobietą i mężczyzną, prawda? Jeżeli młodzi ludzie, którzy się kochają, nie są razem wpatrzeni w Pana Boga, tylko są wpatrzeni w samych siebie nawzajem, to nie jest prawdziwa miłość do końca. To zawsze będzie taka miłość trochę toksyczna, która będzie taka karłowata.
To nie koniec naszych rozważań o pierwszym przykazaniu Bożym. Temat okazał się być bardzo pojemny. Zapraszamy na następną audycję z cyklu Z ciemności do światła, w której gościem jak zwykle będzie ksiądz Marcin Wiśniewski. Do usłyszenia z Panem Bogiem.